Czy ktoś z was słyszał może o, to pewnie do młodzieży bardziej, w takiej grupie chrześcijańskiej jak Casting Crowns ze Stanów? Muzyczna grupa, tak, uwielbieniowa. Mówię o nich, bo bardzo lubię pieśni, które oni śpiewają. One są bardzo zakorzenione w Słowie Bożym, ale też lubię ich ze względu na świadectwo ich lidera, który nazywa się Mark Hall. Mark urodził się w 1969 roku na Florydzie, gdzie był wychowywany już jako dziecko w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Zdiagnozowano u niego ADHD i dysleksję. ADHD można określić jako duży problem ze skupianiem swojej uwagi na jakichś rozmowach czy na jakimś przedmiocie. A dysleksja to po prostu trudność w czytaniu i pisaniu. ADHD dodatkowo powoduje to, że dziecko się bardzo łatwo rozprasza, trudno jest mu się skupić na jednej rzeczy. Gdy Mark miał 12 lat, już doskonale wiedział, że jest inny niż jego rówieśnicy. Gdy chodził do szkoły, miał bardzo duże trudności ze skupianiem się na czytanym tekście. Szkółka niedzielna też była dla niego koszmarem. Kiedy proszono go, aby przeczytał jakiś fragment Biblii, ciągle mieszał ten tekst, ciągle gdzieś gubił wątek, przekręcał wyrazy. To sprawiło, że on bardzo szybko zaczął się czuć gorszy od swoich rówieśników. Jako nastolatek zaczął śpiewać w grupie uwielbienia i chciał służyć Bogu, ale to nie było takie proste. Dla dziecka z ADHD czy nastolatka z ADHD i dysleksją bycie częścią grupy uwielbienia było dość trudne. A szatan bardzo często, gdzieś z tyłu głowy, cały czas wtłaczał w jego umysł taką myśl. Kiedy on chciał służyć Bogu, zrobić coś więcej, szatan mówił mu, no tylko spróbuj. Spróbuj się wychylić, a ja zaraz wszystkim tym ludziom pokażę, kim ty jesteś, chłopcze z dysleksją. To sprawiło, że Markowi było bardzo trudno przełamać strach przed wystąpieniami publicznymi. Ale po jakimś czasie, gdy miał 20 lat, był już żonaty, postanowił, że będzie służył Bogu pomimo tego, z czym się boryka. I poszedł do seminarium, zapisał się na kursy dla liderów uwielbienia. W pierwszym dniu, kiedy pojechał do seminarium, przeprowadził się w ogóle na drugi koniec Stanów Zjednoczonych ze swoją żoną, poszedł na zajęcia i w pierwszym dniu wykładowcy zebrali ich w sali i powiedzieli, teraz zrobimy test, który pokaże nam, czy w ogóle powinniście studiować na tym kierunku muzycznym. To dla Marka był koniec. Chłopak z dysleksją miał wypełnić test? Nawet jeśli znał właściwe odpowiedzi, to on nie potrafił wyciągnąć z tekstu wniosku, którą odpowiedź zaznaczyć. Ten test miał trwać 2 godziny. Mark po 8 minutach zrozpaczony oddał pustą kartkę tylko ze swoim nazwiskiem i wyszedł z sali. Wracał do domu i był na siebie wściekły. Był wściekły na Boga. Bo przecież kiedy chcemy służyć Bogu, to czyż nie powinno być tak, że wszystko służy Jego chwale i aniołowie wstępują, śpiewają wokół nas? Ludzie zaczynają nam dawać pieniądze, samochody? Takie było jego myślenie wtedy. I gdy szedł do domu, walcząc wewnętrznie ze sobą, zobaczył budynek kościoła, wszedł do środka, usiadł gdzieś z tyłu sam i zaczął swoją bitwę z Bogiem. W tym czasie, kiedy on tam był, zaczęli wchodzić do tego zboru ludzie i zaczęło się nabożeństwo. Grupa uwielbienia wyszła z przodu, zaczęli śpiewać, byli naprawdę dobrzy. Szczególnie dobry był chłopak, który grał na pianinie. Nabożeństwo się skończyło, Mark kompletnie nie pamiętał, co było w kazaniu. Cały czas, przez całe nabożeństwo walczył z Bogiem. Gdy wszyscy ludzie wyszli i zrobiło się spokojnie i ciemno, Mark powiedział do Boga, Panie, o co w tym wszystkim chodzi? Przyjechałem na drugi koniec Stanów Zjednoczonych, przyciągnąłem tu swoją żonę, żeby Ci służyć, żeby przygotować się do służby dla Ciebie. A teraz pójdę do domu i powiem jej, że się do tego nie nadaje i że musimy wracać. Moja żona teraz pracuje, żebyśmy mogli zapłacić za czynsz, za mieszkanie, które wynajmujemy. A ja pójdę i powiem, musimy wracać, bo nie jestem wystarczająco dobry do tego. Panie Boże, Ty potrzebujesz takiego chłopaka jak ten, który grał na pianinie, a nie mnie, chłopca z dysleksją. W tym dniu Pan Bóg zaczął uczyć go lekcji, która trwa do dziś. Pan Bóg odpowiedział mu na te jego słowa. Powiedział, Mark, Ja Cię nie potrzebuję, ale chcę Ciebie. Mark, ja nie potrzebuję Ciebie, ale chcę właśnie Ciebie. I chcę dokonać czegoś w świecie poprzez Ciebie. Dzięki temu, kim ja jestem, a nie dzięki temu, kim Ty jesteś. Ty myślisz, że wszystkie te złe wyniki z testów, które otrzymałeś jako dziecko, powstrzymają mnie od dokonania czegoś wielkiego poprzez Ciebie? Myślisz, że to mnie potrafi powstrzymać? Jedyne, co muszę wiedzieć, to czy Ty chcesz iść ze mną i służyć mi. Następnego dnia Mark poszedł na zajęcia w seminarium. Następnego i następnego. Po 6 latach skończył seminarium i od 20 kilku lat jest pastorem młodzieżowym. Każdego dnia mówi słowa do młodzieży. Słowa, których z medycznego punktu widzenia nie jest w stanie powiedzieć. Pisze teksty pieśni, za które otrzymuje nagrody, muzyczne nagrody w Stanach. Pieśni, których z medycznego punktu widzenia nie jest w stanie napisać, bo nie jest wystarczająco dobry. Dzisiejsze rozważanie, mówię o tym, ponieważ dzisiejsze rozważanie pokazuje, czy tekst Ewangelii pokazuje nam chłopca, który również niewiele miał do zaoferowania Jezusowi Chrystusowi. Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Jana, rozdział 6. Będziemy czytali wersety od 1 do 14. Ewangelia Jana, rozdział 6, wersety od 1 do 14. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Pierwsze 2 wersety pokazują nam, że za Jezusem szło mnóstwo ludzi. Przebyli drogę od Kafarnaum na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. Było to ponad 14 kilometrów. Chcieli być blisko Jezusa. Ale ten tekst mówi nam, tak jak pastor wspomniał, że ci ludzie szli za Nim, bo widzieli cuda. Widzieli, jak Jezus uzdrawiał ludzi i chcieli być blisko Niego, korzystając z tej mocy, którą On miał. Byli zafascynowani tym, co widzieli i pragnęli jak najdłużej korzystać z Jego mocy. Taka podróż musiała ich bardzo wycieńczyć, więc gdy Jezus widział ten wielki tłum, pyta Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? I czytamy, że Jezus wystawia Filipa na próbę. Mówi do niego: oto widziałeś te wszystkie cuda, których dokonywałem wcześniej. Czy jesteś w stanie dostrzec, kim jestem? Kim tak naprawdę jestem? I odpowiedź Filipa wskazuje na to, że nie do końca rozumiał jeszcze, kim jest jego nauczyciel. Być może gdyby chodziło o uzdrowienie kolejnego chorego człowieka, Filip by powiedział: tak, panie, ty jesteś tym, który może go uzdrowić. Przecież uzdrowiłeś już wcześniej tylu ludzi. Ale nakarmienie tak wielkiego tłumu to była zupełnie inna sprawa. Więc Filip mówi, aby nakarmić tylu ludzi, potrzeba minimum 200 denarów. Zaczyna patrzeć z ludzkiej perspektywy na problem, z którym się ma zmierzyć. I musimy wiedzieć, że 200 denarów to była równowartość 8-miesięcznej pensji najemnego pracownika w tamtych czasach. Możemy być przekonani, że Jezus i jego uczniowie nie dysponowali taką kwotą, więc Filip mówi po prostu, nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, aby nakarmić tych ludzi. Dalej widzimy innego z uczniów, Andrzeja, który mówi, Panie, jest tutaj mały chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Ale cóż to jest dla tak wielkiego tłumu? Oba jego uczniowie patrzą tylko na zewnętrzną skorupę, oni patrzą tylko i wyłącznie z ludzkiej perspektywy na to, co się wydarzyło. Jezus wystawia swoich uczniów na próbę, aby sprawdzić, czy oni już uchwycili, czy zrozumieli, kim on naprawdę jest. Niestety, podobnie jak ludzie podążający za Jezusem, oni patrzyli tylko na to, co zewnętrzne. Dalej jeszcze nie dostrzegają tego, kim tak naprawdę jest ich nauczyciel, za którym już od dłuższego czasu chodzili. Dlaczego Jezus wystawia ich na próbę? Przecież wiemy, że Bóg zna nasze serca, że Jezus zna serce człowieka. Jezus wiedział, że oni jeszcze nie pojęli, że patrząc na cuda, których on dokonuje, dostrzegają tylko zewnętrzną rzeczywistość, nie widząc tej duchowej rzeczywistości, która za nimi stała, za tymi rzeczami, których Jezus dokonał. I myślę, że celem tej próby było wyczulenie uczniów Jezusa na to, czego za chwilę dokona. Jezus, czytam w wersecie 11, wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym. Podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Jezus dokonuje tego cudu, aby jego uczniowie poznali, kim on naprawdę jest. I gdy czytamy te słowa, to ta Ewangelia nawet nie wymienia imienia chłopca, który usłużył Jezusowi tym skromnym posiłkiem. Jedyne miejsce, w którym jest on wspomniany, to słowa Andrzeja. Ale ten maleńki posiłek, którym on mógł usłużyć Jezusowi, sprawił, że oczy ludzi zostały otwarte, że oni dostrzegli moc i chwałę, jaką syn ma od ojca. Dzięki tym 5 pszenicznym chlebom i tym 2 rybom Jezus otwiera oczy swoich uczniów, dokonuje cudu na ich oczach i chce im pokazać, kim tak naprawdę jest. Wielu ludzi dzisiaj postrzega Jezusa jako proroka, jakiegoś nauczyciela moralności, jako rewolucjonistę. Kim on tak naprawdę dla ciebie jest? Kim on jest, jako kogo przedstawia go Biblia? Kim jest ten człowiek? Uczniowie Jezusa znaleźli się w sytuacji, w której nie widzieli rozwiązania problemu. Stanęli przed nim z pustymi rękoma, ze spuszczonymi głowami i powiedzieli, Panie, nie mamy wystarczającej ilości środków, aby nakarmić tych ludzi. Nie jest to w naszej mocy. Andrzej mówi, jest chłopiec, który ma ten drobny posiłek, ale co to jest? Nie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania. I myślę, że Bóg czasem celowo stawia nas w takiej sytuacji, jako uczniów Chrystusa, abyśmy zdali sobie sprawę z naszej bezsilności i z Jego mocy. Abyśmy już nigdy nie polegali na naszej sile, na naszej mocy, na naszych umiejętnościach, na naszych środkach finansowych. Abyśmy polegali tylko i wyłącznie na Nim i na tym, kim On jest i czego może dokonać. Doskonale pamiętam, kiedy po raz pierwszy poproszono mnie w naszym zborze na Puławskiej. Pastor Zbyszek Tarkowski zaproponował, może byś powiedział kazanie. Ja powiedziałem, dobrze, spróbuję się przygotować. I Gdy zacząłem przygotowywać to kazanie, czytałem tekst, zaczynałem pisać pierwsze zdania. Zobaczyłem, jak niewystarczająco dobry jestem, aby głosić kazania. Nie skończyłem wtedy seminarium, to było po kilku świadectwach, którymi się podzieliłem w zborze. Pastor spojrzał, powiedział, ludzie słuchają, są dotykani tym, co mówisz. Może Pan Bóg cię powołuje do tego, abyś był kaznodzieją. I moja walka duchowa trwała przez dłuższy czas. I 2 tygodnie przed momentem, kiedy miałem wygłosić kazanie, byłem gotów zadzwonić do pastora i powiedzieć, ja nie powiem tego kazania. Nie jestem wystarczająco dobry, nie wystarczająco mądry, nie rozumiem tego. Mało tego, szatan pokazywał mi, że przecież jeszcze nie tak dawno byłem grzesznikiem. Nadal nim byłem. Mówił, nadal jesteś grzesznikiem i ty będziesz mówił ludziom, co oni mają myśleć o Bogu, jak oni mają żyć. Byłem gotów zrezygnować i trwało to do momentu, kiedy w swoich takich codziennych rozważaniach dotarłem do Ewangelii Jana, do rozdziału 15, gdzie Jezus mówi o tym, że On jest krzewem winnym, my latoroślami i bez Niego nic uczynić nie możemy. A dalej, kilka wersetów dalej mówi o tym, że to nie my Go wybraliśmy, ale to On nas wybrał, abyśmy szli i owoc wydawali. Te słowa mnie tak bardzo dotknęły, bo pokazały mi, że to nie chodzi o to, kim ja jestem, jak mądry ja jestem, jak głęboko teologicznie wykształcony jestem, ale o to, kim jest Chrystus i kim On jest, czego On może dokonać. Nawet przez takiego grzesznika jak ja. Od tamtej pory uczestniczę w rzeczach, które mnie przerastają. Przez kilkanaście lat robię rzeczy, do których nie jestem wystarczająco dobry. Ale Pan Bóg używa mnie i chwała Mu za to. Bo chodzi o to, kim On jest. I tak jak w tym tekście jest powiedziane, On doskonale wie, co ma czynić i w jaki sposób może nas użyć. Bo pełnia Bożej chwały i Jego moc ukazuje się w naszych słabościach. Czyż nie jest tak? Ten skromny posiłek, dar, jakim ten mały chłopiec mógł służyć Chrystusowi, sprawił, że ludzie ujrzeli cud i rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Więc Izraelici, którzy spodziewali się, że Pan Bóg pośle kogoś takiego jak Mojżesz. Mojżesz zapowiedział im, że przyjdzie taki czas, że Bóg pośle proroka takiego jak on. Zobaczywszy ten cud, od razu skojarzyli to z manną na pustyni, którą otrzymali, gdzie Mojżesz wybłagał u Boga ich codzienny chleb. Ale Jezus przez ten cud dokonał czegoś znacznie większego. On im pokazuje coś większego. On mówi im, macie rację, jestem prorokiem jak Mojżesz, ale jestem kimś znacznie więcej niż on. Czy myślicie, że to Mojżesz dał wam mannę na pustyni? Nie, to Bóg. Bóg był tym, który ją wam dał, a teraz ja wam daję chleb. Ja biorę 5 pszennych chlebów i nakarmiłem 5000 ludzi. Zostało z tego 12 koszów tego, co pozostało po jedzących. Czy nie dostrzegacie, kim ja naprawdę jestem? Czy nie rozumiecie? Z całą pewnością dostrzegacie moją moc uzdrawiania, dostrzegacie moją moc nakarmienia was. Kim jest ten człowiek? Czy widzicie chwałę, która płynie z tego, co robię? Mówi im, nie wiecie, kim jestem i po co przyszedłem na świat. Tak więc nazywacie mnie prorokiem. Jestem nim, ale nie w sposób, jaki myślicie, że jestem. Okazuje się, że Ewangelia sukcesu to nic nowego. Bo ludzie, którzy szli za Jezusem, szli za Nim dlatego, że zostali uzdrowieni albo widzieli uzdrowienia. Teraz zostali nakarmieni, ich brzuchy są pełne. Więc fajnie iść za człowiekiem, który nas karmi, więc On będzie nas zawsze żywił. On będzie nas zawsze uzdrawiał. Czyż nie tego uczą fałszywi prorocy w dzisiejszych czasach? Ich serca nie zostały przemienione. Oni nie stali się prawdziwi uczniami Chrystusa. Szli za Nim, ale nie dostrzegali tego, kim On naprawdę jest. Jezus nie przyszedł na świat po to, abyśmy byli zdrowi i abyśmy byli najedzeni. On przyszedł na świat, aby dać nam coś znacznie ważniejszego, czego bardziej potrzebujemy. Przemienić nasze serca i dać nam nowe życie. Życie dziecka Bożego. Podstawowym błędem ludzi głoszących prosperity gospel, czyli Ewangelię sukcesu, jest to, że pozostawiają ludzi nieprzemienionymi. Biorą ludzi, głoszą im rozwodnioną Ewangelię, Ewangelię sukcesu, pozostawiając je z ich grzechami, z ich problemami, takimi, jakimi przyszli. Dodając do tego Chrystusa, mówiąc im, że Jezus jest jak złota rybka albo dżin z butelki, który będzie spełniał ich życzenia, który da im wszystko, czego oni oczekują. I ludzie chętnie słuchają o uzdrowieniach. Ci ludzie chętnie słuchają o rozmnożeniu chleba i ryb, ale już znacznie mniej chętnie słuchają o tym, że Bóg czegoś od nich oczekuje. Że Bóg chce, żeby oni się uświęcali, żeby byli przemieniani, żeby wypełniali Jego słowo, aby byli Mu posłuszni. Chętnie słuchają o tym, że Bóg im coś da, albo że ich życie będzie teraz już tylko usłane różami, ale nie chcą słuchać o krzyżu. Nie chcą słuchać o cierpieniu, o zaparciu się samego siebie. Nie chcą słyszeć o tym, że są grzesznikami i że Jezus Chrystus umarł za nich na krzyżu. To ich obraża. Nie życzą sobie, żeby ktoś za nich umierał. Nie chcą przyjąć tego, że była potrzebna tak wielka ofiara na Golgocie, aby oni mogli być zbawieni. Ewangelia Jana pokazuje nam Jezusa Chrystusa jako kogoś znacznie większego niż tylko uzdrowiciela czy cudotwórcę. Widzimy Jezusa, który przyszedł na świat, aby umrzeć na krzyżu i zbawić nas od grzechu. Jezus, który karmi tych ludzi chlebem, znacznie bardziej zainteresowany jest nakarmieniem nas duchowym pokarmem. On chce nas przemieniać w nowych ludzi, swoich uczniów, którzy będą szli i głosili Ewangelię innym ludziom. Spójrzmy na ten tekst i zobaczmy, w jaki sposób Jezus dystrybuuje ten chleb do 5000 ludzi. Jezus bierze chleb, błogosławi go, potem podaje swoim uczniom, a ci podają dalej, karmiąc ten cały tłum. Jezus Chrystus, patrząc dziś na te tłumy ludzi wokół nas w tym świecie, którzy giną każdego dnia, nie znając Chrystusa, mówi do ciebie i do mnie, jesteś moim uczniem. Ja ci dam chleb, duchowy pokarm, który się nigdy nie wyczerpie. Idź i nakarm ich. Idź i nakarm ich i przemieniaj tych ludzi. Jezus widzi tych ludzi i mówi, dajcie im jeść, dajcie im to, czego najbardziej potrzebują. Bo dla Chrystusa znacznie ważniejsze jest to, aby człowiek otrzymał duchowy pokarm i aby jego życie, jego serce zostało przemienione, niż to, żeby nie był głodny i miał zapełniony brzuch. Kim jest ten człowiek dla ciebie? Kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Prorokiem? Rewolucjonistą? Nauczycielem moralności? Czy Synem Bożym, którego Bóg Ojciec posłał na ten świat, aby umarł za ciebie na krzyżu Golgoty? Aby Jego święta krew zmyła twój grzech? Aby twoje serce zostało przemienione? Abyś została napełniona Duchem Świętym? Abyś miłowała Jego Słowo i abyś niosła Ewangelię zagubionym ludziom. Która z tych odpowiedzi jest prawdziwa dla ciebie? Jezus Chrystus patrzy dziś na ciebie i mówi, Adamie, Janie, Katarzyno, Mariuszu, Waldku, ja nie potrzebuję ciebie, ale chcę ciebie. Ja ciebie nie potrzebuję, ale chcę właśnie ciebie. z wszystkimi Twoimi słabościami, niedoskonałościami, ze swoim zaniżonym myśleniem o sobie. I chcę użyć Ciebie, aby dokonać czegoś wielkiego w tym świecie. Jedyne, czego chcę, to chcę wiedzieć, czy Ty chcesz pójść za mną. Pozwól Jezusowi działać przez Ciebie. Uwierz w to, że jest Synem Bożym. Pozwól Mu działać przez Ciebie, a będzie czynił niezwykłe rzeczy, które będą przynosiły chwałę Jemu i Bogu Ojcu w niebie. Amen.
Przed nami Wieczerza Pańska. Mamy dzisiaj dwa znaki widoczne. Przeżywamy je, praktykujemy. Dwie rzeczy, które można dostrzec oczami, które można nazwać obrzędami, ale nie wymyślonymi przez ludzi, a ustanowionymi przez Pana Jezusa Chrystusa. I jednym był chrzest, bardzo znamienny, fizyczny akt. A drugim jest Wieczerza Pańska. Innych obrzędów, tradycji w Ewangelii nie znajdujemy. Chcę przeczytać fragment Słowa Bożego z Listu do Hebrajczyków z 9 rozdziału List apostoła Pawła do Hebrajczyków z 9 rozdziału od 11 wiersza do 15. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Jezusa Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Najpierw o tej starej świątyni chwilę. O tej, którą znamy z ksiąg mojżeszowych, z Ewangelii, bo też stała świątynia. Jest tutaj odwołanie do takiego wydarzenia, gdzie kapłan składa ofiarę za cały lud. Nazywało to święto świętem pojednania, najważniejsze święto w Izraelu. Kiedy mamy możliwość zobaczyć, jak wyglądała świątynia Salomona, była niezwykle piękna, była cudem. Nie miała sobie równych. Bóg wymyślił jej kształt, jej wygląd, jej dekoracje. A więc możemy się domyślać nawet, jak musiała być niezwykła. I było to święto, w którym gromadził się cały Izrael. I ci, którzy mogli tam wejść i ścisnąć się w tym dziedzińcu, by oglądać moment ofiarowania przez arcykapłana, przez najwyższego kapłana, który pełnił służbę w danym okresie, w danym roku. Była składana ofiara za cały naród. I wszyscy byli wpatrzeni w kapłana. Wszyscy patrzyli na tą ofiarę, na baranka, który stał i czekał na ofiarowanie. Naprawdę w wielkim, na pewno napięciu patrzyli, jak baranek jest zabijany, jak jego krwią jest kropiony ołtarz. I mieli świadomość tego, że ich grzechy są odpuszczane. A potem ten arcykapłan po złożeniu ofiary za lud, po złożeniu ofiary za siebie, wchodził, i to był tylko raz w roku, do miejsca najświętszego. I już nikt nie mógł go śledzić. Nikt nie mógł widzieć go, gdyż wchodził za zasłonę i ludzie tracili go z oczu. Poruszał się tam z najwyższą czcią, z drżeniem, bo wchodził przed oblicze Boga. Nigdzie nie było miejsca ani momentu, gdzie człowiek mógł się znaleźć tak blisko Boga, jak właśnie w tamtym momencie tam. Jeden człowiek, arcykapłan, raz w roku. A ludzie z zapartym tchem czekali na jego powrót. To, że żyje, to, że się tam porusza, głosiły dzwoneczki, które miał umocowane na skraju swojej szaty. Pamiętamy, że gdy Zachariasz w Nowym Testamencie dokonywał właśnie tego, tej ofiary wonnej tam w miejscu najświętszym, długo nie wychodził. Zresztą anioł oznajmił mu o narodzeniu Jana Chrzciciela. To trochę trwało, dłużej niż zwykle. I czytamy, że lud był zaniepokojony. Kochani, bo prawdopodobnie gdyby kapłan nie wyszedł, coś by było nie tak z tą ofiarą. Ludzie nie mieliby przekonania, że odpuszczone są ich grzechy. Ludzie by nie mieli przekonania, że Bóg przyjął tą ofiarę przed chwilą złożoną. I to się działo w tej pięknej świątyni, w tej niezwykłej świątyni. Nie wiem, kiedyś, może nie tak dawno, może pół roku temu, nie pamiętam, Marcin powiedział mi takie coś, Marcin Galik, że jest w internecie, w Google'ach, w mapach tych takie niezwykłe coś, że kiedy się zbliży ten ekran na Jerozolimę i na wzgórze świątynne, wiecie, że tam można wziąć takiego ludzika i sobie chodzić po tych ulicach każdego miasta, gdzie tam przejechały kamery, w większości miast w świecie już teraz, to jak się zbliży tak, że cały ten ekran obejmie prawie wzgórze świątynne, to nagle pojawi się tam taka czerwona kropka, taka łza jakby, czerwona kropla. Taki dziwny znak, niespotykany na tych mapach. Jak się tym ludzikiem najedzie na ten znak czerwony, to się powinno stanąć się tam oglądać wzgórze świątynne. To się nie widzi tam, nie widzi się tam tego meczetu Benaksa, czy Belaksa, czy jak on tam, Asaksa, Elaksa, ale otwiera się obraz świątyni, nowej świątyni, tej, która jest w planie, która jest zaplanowana, o której schodzą słuchy, że jest gotowa do postawienia tej ostatniej świątyni, o której Słowo Boże mówi, że stanie się ta świątynia i będzie to znak pojawienia się Antychrysta i końca, już bardzo bliskiego końca świata. I ja to weszłem, zobaczyłem. Wiecie, jak to zobaczyłem, to naprawdę nie mogłem wyjść z zachwytu. Nie wiem, kto z was widział, bo kiedy próbowałem już komuś potem, mówiłem o tym z zachwytem, nie może Piotrowi, że coś niesamowitego, jakie to piękne, jakie to majestatyczne. I chcieliśmy to samo zrobić, już tej kropki nie było. Może to był jakiś taki atak, nie wiem, hakerski, może przez Izraela zrobiony, nie wiem, żeby ludzie zobaczyli, co tam ma być naprawdę. Trudno mi powiedzieć. Chyba już tego nie ma. Jeśli ktoś ma, czy może to niech powie, to większość z nas zobaczy. Wiecie, ale niezwykła piękność tej świątyni, która ma być wybudowana, ziemskiej. Jeszcze mówię cały czas o ziemskiej. Niezwykła piękność. Taka prostota, ale zachwycająca. Kolumny piękne, smukłe, wysokie, mnóstwo tych kolumn. Schody przepiękne. No tam stanąć, to ci, gdybym ja miał tam stanąć, to by mi serce chyba miało wyskoczyć z klatki. Tak piękne. Tam jest jakiś, nie wiem, no kamień, ten marmur chyba, który tam używają. Te frezy. No szczegół, każdy szczegół jest niezwykły, wiecie? Nie przepych, w sensie taki kicz, ale coś tak pociągające oczy, że ja myślę, oła, taka świątynia stanie, to cud świata. Coś niezwykłego. I można było nawet tam zajrzeć do środka, nie przez, ale wiele rzeczy zobaczyć, główne wejście i tak dalej. Wiecie, zachwyca i tak musiała zachwycać też, albo jeszcze bardziej zachwycać. Ta świątynia, o której tu jest napisane, że każdy arcykapłan tam wchodził i krew kozłów, jeśli przywracają czystość cielesną. Ale Jezus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek niż ten, niż pierwsza świątynia, niż druga, ta za czasów Jezusa i trzecia, ta, która powstanie. Duchowy, nie ręką zbudowany przybytek, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł do świątyni i nie z krwią kozłów i cielców, ale z swoją własną krwią. To jest nasz arcykapłan. Dałby Bóg, abyśmy z takim nabożnym szacunkiem i zachwytem patrzyli na Pana Jezusa w tej duchowej świątyni. Większym niż Żydzi, którzy patrzyli na arcykapłana, jak składa ofiarę za naród, jak wchodzi do miejsca, jak wychodzi i ulga, i westchnienie ulgi. Patrzmy na Pana Jezusa. On wszedł przez ten doskonalszy przybytek, przez świątynię ducha. I dlatego Słowo Boże mówi, że jeżeli tamta krew kozłów i cielców przywraca cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, Baranek Boży, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. O wiele doskonalsza ofiara, bracia i siostry. To nie stało się tak, że krew kozłów została zastąpiona krwią Chrystusa i to jest wszystko. Tak jak oni o tamtej krwi kozłów i cielców jest napisane, że przywracają cielesną czystość, tak o krwi Jezusa Chrystusa jest napisane, o ileż bardziej ta krew oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu. Bracia i siostry, to jest ta wolność, do której prowadzi Jezus Chrystus. Izraelita, kiedy wracał z takiego wielkiego, podniosłego święta i z przekonaniem, że jego grzechy są mu odpuszczone, jego winy są z niego zdjęte, ale sumienie jego było magazynem martwych uczynków, które się za chwilę zaczynały objawiać i objawiały się aż do następnej ofiary, aż do następnego święta. A krew Jezusa Chrystusa, kiedy On nas oczyszcza swoją krwią, ona przenika głębiej i oczyszcza sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dzięki temu, że ona przenika tak głęboko, możesz służyć Bogu żywemu i w świątyni, i w zborze, i w domu, i w pracy, i na swoim łożu. Możesz służyć Bogu żywemu, bo ktoś zabrał twoje martwe uczynki. Nie leżą, nie masz magazynu. To jest wolność. Czy czujesz tą wolność? Kiedy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, kiedy następuje ten moment, że mamy udział w ciele i krwi Pańskiej, to, o czym Jezus mówił i co tak poraziło uczniów, że to jest taka twarda mowa. Może też dlatego twarda, że ona mówi, że pokłady martwych uczynków zostają zdjęte, a człowiek woli, aby było tak, że one dalej tam są. Panie, zrozum mnie, że ja popełniam grzech jeden, drugi, trzeci, zrozum mnie. A Pan Bóg mówi, zabrałem. A Pan Bóg mówi, oczyściłem sumienie twoje. A Pan Bóg mówi, ofiara mojego syna sięgnęła głębiej. Słowo Boże, które Duch Święty wypisuje na tablicy serca, sięga głębiej niż rylec na kamieniu. O wiele głębiej. Może dlatego ludziom nie pasowało, przestraszyli się tego. Bracia i siostry, gdy stajemy przed Wieczerzą Pańską, oczekujmy takich rzeczy. Oczekujmy, że ona tak oczyści nas głęboko. Módlmy się o to. Módlmy się o tą wolność, którą przyniósł Jezus. Bądźmy szczęśliwi, że możemy patrzeć na arcykapłana naszego, nowego, który kiedyś, bo już nie musi robić tego codziennie, ani raz w roku, ale raz na zawsze złożył doskonałą ofiarę. I można powiedzieć, odsunął propozycję, ażeby baranek tam był ofiarowany, żeby tam cielec był ofiarowany, jałowica. Poszedł przed oblicze Boga z własną krwią. Jest to święta ofiara. Na wieki święta ofiara. Z niej korzystamy, z mocy tej ofiary korzystamy. Ilekroć upadniemy, z mocy tej ofiary skorzystaliśmy, gdy byliśmy pod krzyżem i tam wyznaliśmy całe nasze grzeszne życie. Doświadczyliśmy, jaka potężna jest moc krwi Jezusa Chrystusa. To, że stajemy przed obliczem Boga, wiecie, my widzimy swoją marność, my widzimy, niedawno miałem taką fajną rozmowę, powiem, z młodym bratem, chociaż nie trzeba może robić tajemnicy, ale nie wiem, nie pytałem się go, czy mogę to powiedzieć, który mówi, tak chcę żyć dla Boga. Jeśli mi przychodzi go zasmucić, to tak mnie to boli. I widzę w sobie tyle zła. I widzę w sobie tyle złych pragnień. Wiem, że kiedy posłucham ich, to stracę. Wiem, że kiedy posłucham ich, to zanieczyszczę swoje serce, a mimo to chcę. Jaki jest nędzny człowiek. Mam wstręt do samego siebie. I wtedy żeśmy chyba zeszli na ten temat, jak potężną moc ma krew Jezusa Chrystusa. Przed Bogiem takimi stanąć nie możemy. Spaliłby nas ogień Bożej świętości i Bożej sprawiedliwości. Dlatego naród starodestamentowy nie miał przystępu przed oblicze Boga, a my mamy. A dlaczego mamy? Ponieważ krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas i stajemy się świętymi. Grzesznik, który całe życie grzeszył, kradł, przeklinał, pił, krzywdził, kiedy staje pod krzyżem i wyznaje swoje grzechy i prosi o przebaczenie, o odpuszczenie, krew Jezusa oczyszcza go i on w jednej sekundzie staje się święty. Po prostu święty. Niewyobrażalne, nie do wytłumaczenia, nie do pojęcia, bracia i siostry. Niech nasze serca będą pełne wdzięczności dla Jezusa za to, czego dokonał, za Jego dzieło odkupienia. Niech brzmi Mu chwała z naszych serc i z naszych ust. Amen.